Kochani, bardzo ciepło i serdecznie Was witam na naszym drugim popołudniowym nabożeństwie. Podzielę się z Wami Słowem Bożym, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13. Nie wiem, na ile pamiętacie, o czym jest, co zawiera 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Już Wam przypomnę, 13 rozdział Ewangelii Mateusza to nauczanie Pana Jezusa w przypowieściach. Znajdujemy tam kilka przypowieści, a kiedy zaczniemy go czytać, to zauważymy, że są tam takie przypowieści jak przypowieść o siewcy oraz wyjaśnienie tej przypowieści, przypowieść o pszenicy i konkolu, dokładnie życicy, czyli czegoś, co jest bardzo podobne do pszenicy, przypowieść o ukrytym skarbie i drogocennej perle, przypowieść o sieci. Kiedy popatrzymy w ogóle na przypowieści Pana Jezusa, to mamy tak zwane duże przypowieści, bardzo znane przypowieści, tak jak przypowieść o 10 pannach, mądrych i głupich, przypowieść o talentach. To są takie duże przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, przypowieść o kochającym ojcu lub marnotrawnym synu, w zależności od tego, jak sobie zinterpretujemy tą przypowieść. To są tak zwane duże przypowieści, ale pomiędzy tym znajdują się też takie mniejsze przypowieści. Czasami nam te mniejsze przypowieści umykają. I dzisiaj chciałbym właśnie z tego 13 rozdziału Ewangelii Mateusza spojrzeć na dwie takie mniejsze przypowieści, które łącznie zawierają trzy wersety. Trzy wersety, dwie przypowieści znajdują się w całym tych trzech wersetach. Będę czytał z przekładu Stare i Nowe Przymierze, bo tym przykładem staram się posługiwać na popołudniowych naszych nabożeństwach. Tekst będzie też wyświetlony tutaj za mną na ścianie, więc jeżeli nie macie tego przekładu, to możecie skorzystać z obrazu, który się za mną pojawi. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety 31 i 33. Opowiedział im także taką przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa, jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. Następna przypowieść brzmi tak. Królestwo niebios przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta rozrobionego z trzech miar mąki i całe się zakwasiło. Czy kiedyś zastanawialiście się nad tymi dwoma przypowieściami? One są podobne do siebie co do sensu i co do treści. Wydają się takie mało znaczące w porównaniu z tymi, jak powiedziałem, dużymi przypowieściami Jezusa. Ale czy te przypowieści nie zawierają jakiejś bardzo ważnej prawdy na temat Królestwa Bożego? Spróbujmy przez chwilę zastanowić się nad tymi przypowieściami. Po pierwsze, ziarnko gorczycy. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję widzieć ziarno gorczycy. Jest ono bardzo malutkie, chociaż jest wiele odmian gorczycy, ale niektóre naprawdę mają bardzo małe ziarenka. Co prawda nie jest to najmniejsze ziarno na świecie, ponieważ są mniejsze ziarna, ale w tamtych czasach w Izraelu było uznawane za coś absolutnie malutkiego, najmniejszego. Izraelici bardzo mocno i dobrze znali potencjał ziarna gorczycy. My mniej, bo nie mamy z tym do czynienia. Ale w tym maluteńkim ziarnie gorczycy zawarty był bardzo silny, mocny potencjał. Mianowicie to ziarnko w ciągu jednego roku zasiane do ziemi potrafiło urosnąć do rozmiarów od 1,5 metra, aż nawet do 4 metrów. To bardzo szybki wzrost, drzewa tak szybko nie rosną. Do tego stopnia to wyrosło to ziarno, że ptaki mogły sobie robić gniazda w tym prawie drzewie. A więc cechą ziarna gorczycy był szybki i duży wzrost. Od małego do czegoś bardzo wielkiego. I Pan Jezus powiedział, że właśnie taką cechę ma Królestwo Boże. że Królestwo Boże jest właśnie jak to ziarno gorczycy. Na początku jest czymś małym, ale ma w sobie taki ogromny potencjał, ogromną siłę, że z czegoś małego w dość szybkim czasie jest w stanie wyrosnąć coś bardzo dużego. O czym Pan Jezus mówi? A może o kim Pan Jezus mówi? Albo może o kim i o czym mówi? Dalej mówi o kwasie chlebowym. Teraz jest moda na robienie chleba w domu, więc dużo osób ma w domu kwas chlebowy. Dawniej nie mieliśmy tak dużo do czynienia z kwasem chlebowym, ponieważ chleb kupowało się w sklepie i tyle wiedzieliśmy o produkcji chleba. Natomiast teraz ja więcej wiem, bo sami w domu też robimy chleb, więc moja żona hoduje kwas chlebowy. No i widzę, jak to się robi. Po prostu jest jakaś misa z mąką. Tam do tej mąki dodaje się jeszcze jakieś składniki, jak chce mieć bardziej chleb bogaty, tak? A później bierze się ten zaczyn, czy ten kwas chlebowy, dokłada się do tej mąki, miesza się ze sobą i zostawia na całą noc. I rano wszystko jest zakwaszone. I jest gotowe, żeby wsadzić do pieca. No, w starożytnym Izraelu to była praca codzienna wręcz. Każdy wiedział, jak działa kwas chlebowy, w jaki sposób robi się chleb. A więc siła kwasu chlebowego polega też na tym, że jeżeli go dodamy do mąki, to na rano będzie wszystko zakwaszone. Więc jaki jest sens tych dwóch przypowieści? Ziarnko gorczycy, coś bardzo małego, wyrasta w krótkim czasie do czegoś bardzo dużego. Odrobina kwasu chlebowego w przeciągu jednej nocy jest w stanie zakwasić całe naczynie z mąką, do którego zostało dodane. Sens tej przypowieści: musi być pierwsze ziarno. Aby Królestwo Boże się rozszerzyło, aby Królestwo Boże się rozwinęło na tej ziemi, potrzebne było pierwsze ziarno albo był potrzebny pierwszy zaczyn kwasu. Więc kto jest tym pierwszym ziarnem Królestwa Bożego? Kto jest tym pierwszym zaczynem kwasowym, który będzie dalej rósł i zakwaszał? W sensie pozytywnym, oczywiście, cały ten świat. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale Pan Jezus od 23 do 24 wersetu wypowiada takie słowa. Ewangelii Jana, 12 rozdział, 23 i 24 werset. Nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ręczej zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Nastała godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. I dalej jest o ziarnie. Tym razem mowa o ziarnie pszenicy, ale dalej o ziarnie. Jeśli ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, ale jeśli obumrze, wyda obfity plon. Pan Jezus stał się pierwszym ziarnem Królestwa Bożego na ziemi tutaj. To ziarno, obrazowo mówiąc, obumarło. Kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, to ziarno obumarło i jest obietnica, że wyda obfity, duży, wielki plon. Dzisiaj mamy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, a więc wspominamy ten moment, kiedy to ziarno Królestwa Bożego, jakim był Pan Jezus, obumarło i zmartwychwstało. Jaki był dalszy los Królestwa Bożego? Wiemy, że Pan Jezus wybrał grono 12 uczniów. Tym uczniom poświęcił bardzo dużo czasu, bo około 3 lat. Później to grono było rozszerzone do 70 uczniów. To już jest większa liczba. W górnej izbie po zmartwychwstaniu znajdujemy 120 uczniów. Kobiety i mężczyzny, na które zostaje wylany Duch Święty. W liście do Koryntian apostoł Paweł wspomina o 500 świadkach zmartwychwstania. A więc mamy jedno ziarno, później mamy 12 ziarn, 70, 120, 500. Jedno ziarno, które obumarło, powstało później do życia, zaczyna wydawać plon. Królestwo Boże zaczyna się rozszerzać. A później, kiedy następuje wylanie Ducha Świętego w Jerozolimie, w przeciągu 7 lat, około 7 lat, pierwsze 7 rozdziałów Księgi Dziejów Apostolskich, możemy się doliczyć około 20 tysięcy ludzi, którzy należą do Królestwa Bożego. Oto ziarno gorczycy rzucone do ziemi, które w przeciągu krótkiego czasu zaczyna wyrastać, stawać się dużym drzewem, wydawać potężny plon, potężny owoc. I później dalej, kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, widzimy o pierwszej misji poza Jerozolimą, misja w Samarii, misja w Antiochii, a później apostoł Paweł od 13 rozdziału też Księgi Dziejów Apostolskich dociera do Azji Mniejszej, dzisiaj Turcja, współczesna Turcja. Później przekracza kontynent, wstępuje na kontynent europejski, dociera do Grecji, do Koryntu, do Aten. Królestwo Boże z jednego ziarna zaczyna rozrastać się, rozrosło się na Jerozolimę, na Judeę, na Samarię, na Syrię, później na Azję Mniejszą, później przechodzi do Europy. Dalej apostołowie opuszczają Jerozolimę po jakimś okresie swojej służby w Jerozolimie i tu moglibyśmy poczytać o losach apostołów, dokąd docierają, gdzie kończą swoje życie. Dowiadujemy się, że niektórzy dotarli do Afryki, niektórzy dotarli do Azji tej właściwej, Persji, do Indii. Rozproszyli się po całym starożytnym świecie i zanieśli Ewangelię do tamtych miejsc. Kończy się pierwsze pokolenie, mamy rok 70 po Chrystusie, a więc rok 30, śmierć, zmartwychwstanie. Ja to oczywiście około podaję wszystko, bo te daty nie są aż tak szczegółowo pewne, ale w roku 70, czyli 40 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa, mamy jedno pokolenie, 40 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa i dowiadujemy się, że cały starożytny świat, który wtedy był znany, oczywiście bez tych kontynentów, które nie były jeszcze odkryte, czy Australii, czy Ameryki, ale stary, starożytny świat, Królestwo Boże w jakiejś formie dotarło do całego starożytnego świata. Zaczęło się od jednego ziarna rzuconego w ziemię, obrazowo mówiąc w Jerozolimie. Tam, gdzie Pan Jezus zapłacił za nasze grzechy na krzyżu i powstał z martwych. Gdzie wybrał grono uczniów, został wylany Duch Święty. A później ta Ewangelia z wielką mocą i z wielką siłą rozprzestrzeniła się na cały starożytny świat. Czy jedno ziarno jest w takim razie ważne? Wiecie, że z jednego ziarna można wyhodować 100 ziaren przy dobrym plonie, a później z tych 100 ziaren można wyhodować 10 tysięcy ziaren, a później z tych 10 tysięcy ziaren można wyhodować 1 000 000, tak? Czy dobrze myślę? Jeżeli plon byłby stukrotny. Z jednego ziarna w ciągu 3 lat można wyhodować przy stukrotnym plonie 1 000 000 ziaren. Może się pomyliłem z zerami, bo to teraz na bieżąco tworzę, ale możecie to sprawdzić. Popatrzcie się, jak jest ważne jedno ziarno. Jaki ono może przynieść plon, jaki może dać owoc, jaki może dać rozwój. O tym właśnie mówi Pan Jezus. Królestwo Boże jest jak to ziarno. Rzucone w ziemię, kiedy obumrze, wyda obfity owoc, wyda obfity plon. Rozprzestrzeni się, wyrośnie, tak jak kwas zakwasza pozostałe składniki, zakwasza mąkę. Takie Królestwo Boże rozprzestrzenia się na całą ziemię. Ale musi być jedno ziarno. Ono musi być. Musi być ten początek. Jak się zaczyna nawrócenie człowieka? Porozmawiajmy teraz o nawróceniu. Jak się zaczyna nawrócenie? Od czego zaczyna się nawrócenie? Często nawrócenie człowieka zaczyna się od jednego ziarna Słowa Bożego, które dotknie serca danego człowieka. Od jednego zdania, od jednego, no może wyrazu to nie, ale od jednego zdania. Jest to pierwsze ziarno, które dotknie twojego umysłu, a później wejdzie do twojego serca i od tego pierwszego jednego ziarna może zacząć się wielki proces zmiany twojego życia. Niektórzy z nas pamiętamy, takiego człowieka nazywał się Nicky Cruz. Opisał to swoją historię nawrócenia w książce Nicky Cruz opowiada. Pewien pastor z prowincji przyjechał do Nowego Jorku i zaczął pracę wśród młodzieżowych gangów i właśnie spotkał Nickiego Cruza, bandytę. I powiedział do niego jedno zdanie: Nicky, Bóg cię kocha. To jedno zdanie nie dało spokoju Nickiemu Cruzowi. W nocy, kiedy spał, słyszał, nie wiem, może przez sen, albo gdy się przebudził: Nicky, Bóg cię kocha. Kiedy szedł, spotykał się ze swoimi kumplami, słyszał: Nicky, Bóg cię kocha. Kiedy miał zamiar zrobić coś złego, popełnić kolejne przestępstwo, słyszał w głowie: Nicky, Bóg cię kocha. Chciał to wyrzucić ze swojej głowy, zabić narkotykami, nie był w stanie: Nicky, Bóg cię kocha. I to jedno zdanie szło z nim od tego momentu przez życie i drążyło coś w jego sercu. I tak zaczyna się historia zmiany życia człowieka, który z gangstera i bandyty staje się ewangelistą i niesie Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie wielu, wielu tysiącom ludzi. Jedno ziarno rzucone do serca człowieka. Pamiętajcie, wielkie rzeczy mają zawsze swój początek. Często ten początek jest bardzo mały i bardzo skromny. My jako ludzie mamy czasami takie oczekiwanie, że chcielibyśmy uczestniczyć zawsze w rzeczach wielkich. Jako ludzie mamy oczekiwanie takie, że chcielibyśmy przyłożyć swoją rękę do czegoś, co ma znaczenie, co ma jakiś wymiar, najlepiej wielki wymiar. A tutaj Pan Jezus w tych przypowieściach pokazuje nam, że jedno ziarno ma ogromne znaczenie, że jedno ziarno może wpłynąć na zmianę historii. Kiedyś Izraelici wybudowali wielką świątynię, wybudował ją w czasach prosperity, w czasie dobrobytu i chwały Izraela król Salomon. Była to wielka świątynia, wspaniała, ociekająca złotem, budząca zachwyt i podziw jak na budowlę starożytności. Królowie i mędrcy chylili czoła przed wielkością Salomona. Zbudował naprawdę wielkie dzieło, coś wspaniałego. Izraelici byli dumni ze świątyni, która została wzniesiona przez tego króla. Ale przyszedł rok 586 i Babilończycy spalili, zdewastowali, okradli, zrujnowali tę świątynię. Okazała, po tej napaści Babilończyków stała się wielką jedną ruiną. Mija 70 lat niewoli i Izraelici powracają do Jerozolimy i taki człowiek, Zorobabel, postanawia świątynię odbudować. Ale oni są po 70-letniej niewoli, nie mają środków, nie mają zasobów. Nie jest to czas dobrobytu, tak jak za czasów Salomona, ale jest taki zwykły czas poniewoli, raczej czas biedy i ubóstwa. Więc Zorobabel przystępuje i buduje świątynię. I jeszcze ci ludzie, którzy pamiętali tamtą świątynię Salomona, kiedy patrzą na budowlę Zorobabela, płaczą. Płaczą, kiedy się ich pytają: dlaczego płaczecie? Przecież odbudujemy świątynię. Bo mówią: my pamiętamy tamtą świątynię, a to, co to jest? No tak, świątynia, ale jak ją porównać do tamtej świątyni króla Salomona? I wtedy Bóg przez proroka Zachariasza mówi do Izraelitów. Mamy to zapisane w Księdze Zachariasza w rozdziale 4, wersety od 9 do 10. Zachariasz, 4 rozdział, 9-10. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten dom i jego ręce go wykończą. W ten sposób poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do was. Kto tu gardzi dniem skromnych początków? Powtórzę, kto tu gardzi dniem skromnych początków? Jeszcze się będą cieszyć, gdy zobaczą kamień zwieńczenia i pion w ręce Zorobabela. W innym tłumaczeniu Bóg mówi, aby nie gardzić dniami małych początków. Nie gardźcie dniami małych początków. Jak powiedziałem, każda wielka sprawa ma swój mały początek. Wielka podróż ma swój pierwszy krąg. Wielka budowla ma swój pierwszy kamień. Jak powiedziałem, w naszej naturze tkwi to, że chcielibyśmy zawsze uczestniczyć w rzeczach wielkich. Ale rzeczy wielkie mają swój mały, często mają swój bardzo mały początek. Tak zaczęło się Królestwo Boże na ziemi. Zaczęło się od jednego ziarna, pierwszego ziarna, którym był Syn Boży. I to ziarno rozrosło się i opanowało, czy rozrosło się na całą ziemię. Ten zaczyn, ten kwas sprawił, że wszystko się zakwasiło. Tak działa Królestwo Boże. Kiedy przyglądam się historii zboru Kraków-Nowa Huta, a już jestem w takim wieku, że coraz częściej zaczynam patrzeć w tył, nie tylko w przód, ale i w tył, więc mam już dwie perspektywy, i tę do przodu, i tę do tyłu, zaczynam się zastanawiać nad naszymi skromnymi początkami. Czasami gdzieś czarno-biała fotografia wpadnie mi do ręki, przyglądam się tej fotografii i widzę młodych panów, przystojnych młodych panów, pełnych gorliwości dla Boga. Mieliśmy gorliwość, mniej umiejętności, ale więcej gorliwości. I z tej gorliwości coś się rodziło, coś powstawało. Minęło 30 lat i jesteśmy w innym miejscu, w miejscu, do którego Bóg nas doprowadził. Mały początek, dni małych początków często przeradzają się w kolejne większe etapy i w końcu większe dzieło. Jakiś czas temu, myślę, że ponad rok temu, Bóg włożył w moje serce, abym modlił się o dwa nabożeństwa niedzielne. Tak w moim sercu było, że chciałbym, aby w kościele Kraków-Nowa Huta były dwa nabożeństwa niedzielne. Nawet dzieliłem się z tym z innymi braćmi. No, entuzjazm był różny w tym temacie, ale ja w moim sercu miałem takie pragnienie, żeby się modlić o dwa nabożeństwa. I modliłem się. Wiecie, i myślałem sobie tak, to było moje myślenie. W moim myśle było coś takiego, że będziemy mieli takie poruszenie, że w niedzielę będzie tyle ludzi, że nie, bo pomieścimy się w tej sali, chociaż ona może trochę ludzi pomieścić, i będziemy musieli robić dwa nabożeństwa, ponieważ będzie nas tak dużo. Robimy dwa nabożeństwa, ale dlatego, że wprowadzono limity i nie możemy się wszyscy zgromadzić do południa. Ale z drugiej strony zobaczyłem, jak wielkie z tego płynie błogosławieństwo. Dzisiaj mamy dwie osoby, które prowadzą nabożeństwo, jedna dopołudniowe, drugie popołudniowe. Mamy dwóch kaznodziejów, jeden głosi rano, drugi głosi wieczorem. Mamy dwie grupy muzyczne, jedna gra rano, druga gra wieczorem. Prawie dwie obsługi techniczne, jedna obsługuje rano, druga wieczorem. A więc mamy kolejny etap, dni małych początków. Ciekawe, co z tych początków małych dzisiaj wyrośnie za kilka lat. Jeśli Pan nie przyjdzie, a nie znamy dnia ani godziny, kiedy przyjdzie, być może jesteśmy przygotowywani, by móc zrobić więcej, by móc pójść dalej, by Królestwo Boże mogło się dalej rozszerzać. Kolejne ziarno rzucone, które obumiera, wyrasta i zaczyna wydawać kolejny plon. A więc ci wszyscy, którzy dzisiaj angażujecie się w służbę, życzę wam i modlę się o to i was błogosławię, abyście kiedyś mogli dalej pójść, więcej zrobić, aby dzieło, które zostało do tej pory wykonane, zostało pomnożone, stało się większym dziełem. Czasami zastanawiam się, co będę robił na emeryturze. Od czasu do czasu mam takie dziwne myśli. Zastanawiam się, co będę robił. Chyba, że wy takich nie macie myśli, chociaż widzę tutaj kilka osób też, które mogą mieć już takie myśli, co będą robić na emeryturze. Więc ja myślę sobie tak, że na emeryturze założę w zborze Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kiedyś coś takiego było. Dalsze są, to dziękuję za podpowiedź. W dalszym ciągu są Uniwersytet Trzeciego Wieku. I w grupie seniorów będziemy sobie studiować Pismo Święte. Śpiewać stare, dobre hymny. I śpiewa i studiować sobie Pismo Święte. A młodzież pójdzie dalej. Będą szybciej biec. My może za nimi nie nadążymy. Będą szybciej iść. My może nie będziemy w stanie. Ale siądziemy sobie gdzieś tam w kącie, w kręgu i będziemy rozważać i studiować Boże Słowo. Wszystko ma swój początek, a później kroki dalej i rozwój. I Królestwo Boże się będzie rozszerzać, bo taki był Boża myśl, bo taki był Boży zamysł. Kiedy Jezus umierał na krzyżu i kiedy zmartwychwstał, to On myślał o tym, że Królestwo Boże będzie się rozszerzać na ziemi aż do dnia Jego przyjścia. Czy myśleliście o tym? Aż do dnia Jego przyjścia Królestwo Boże będzie się rozszerzać na ziemi. Od pierwszego ziarna rozszerzy się na cały świat. I dzisiaj Ewangelia dotarła do wszystkich kontynentów. A jeszcze jest tyle pracy do zrobienia, jeszcze tak wiele rzeczy do zrobienia. Kolejne pokolenia ludzi. Potrzeba kolejnych pracowników, aby mogli Królestwo Boże nieść dalej. I drugi list do Koryntian, rozdział 9, wersety od 6 do 11. Drugi Koryntian, 9 rozdział, wersety od 6 do 11. Jest to piękny fragment Bożego Słowa. Czasami jest on tylko sprowadzony do rzeczy materialnych, ale ja dzisiaj chcę go przeczytać z wielkim szacunkiem i skomentować jako ostatni komponent mojego kazania. Drugi Koryntian, 9 rozdział, wersety od 6 do 11. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Zgodnie ze słowami, hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, kto dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przyswoży owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za waszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Ten fragment nazwałem sobie Boża ekonomia hojności. Jak powiedziałem, nie należy tego fragmentu zamykać tylko do monety, do pieniądza, ale do Bożego serca, serca pełnego hojności. Kiedy patrzycie na Boga i myślicie o Bogu i rozmyślacie o Bogu, to myślicie o tym, że Bóg jest hojnym dawcą? Czy myślicie, że Bóg jest skąpym dawcą? Raczej myślimy o tym, że Bóg jest dawcą hojnym. Dał nam w osobie Pana Jezusa Chrystusa pełne przebaczenie naszych grzechów. To jest hojność czy brak hojności? To jest wielka hojność. A więc Bóg jest hojnym dawcą. Boże Słowo tak nam prezentuje osobę Boga. Tak nam przedstawia naszego Ojca jako Ojca o otwartym sercu, jako Ojca, który hojnie udziela i dalej jest powiedziane i chętnie udziela. Hojność Boga widzimy w dziele stworzenia. Ktoś hojny musiał stworzyć świat, na którym nie można policzyć ilości gwiazd. Hojną ręką Bóg stworzył wszechświat. On jest hojny. A Jego hojność, jak powiedziałem, najpełniej wyraziła się w tym, że swojego Syna dał dla naszego zbawienia. Taka jest natura Boga. Taki jest Bóg przedstawiony w Biblii. Taki jest obraz Ojca, który został nam zostawiony przez Pana Jezusa Chrystusa. Po drugie, hojny Bóg obiecuje nam swoje zaopatrzenie. Tak czy nie? Kiedy czytamy Pismo Święte, bardzo wyraźnie widzimy, że hojny Bóg obiecuje nam zaopatrzenie, a w tym fragmencie jest powiedziane, że On da i ziarno, i chleb. Po co Bóg nam daje ziarno? On da ziarno siewcy i chleb na pokarm. Tak mówi ten fragment. A więc my, jako Jego dzieci, otrzymamy ziarno i chleb. Ziarno siewcy. A więc Bóg nam daje ziarno po to, żebyśmy stali się siewcami. Hojny Bóg daje nam ziarno, abyśmy stali się siewcami. Ponieważ prawo Królestwa Bożego działa. Natura Królestwa Bożego działa. Ziarno, które daje nam Bóg, jest po to, żebyśmy go wysiewali, a gdy go będziemy wysiewali, ono będzie się rozszerzać, będzie wyrastać. Więc hojny Bóg obdarza siewcę ziarnem. Nie sami bierzemy ziarno, ale On nam to ziarno daje. Ziarno Bożego Słowa, ziarno łaski, którą nas obdarza. Ziarno, chociażby te rzeczy, które dostajemy materialne, jest to ziarno. I teraz hojny Bóg pragnie, aby nasze serca były przemieniane na obraz Jego serca. Jednym ze znaków prawdziwego odrodzenia, jednym ze znaków tego, że Duch Święty pracuje we mnie, to jest to, że staje się na obraz i podobieństwo Boga, który jest hojny. Pomyślmy o tym. Mamy wiele znaków nawrócenia, wiele znaków odrodzenia. Możemy pod różnym kątem na to spojrzeć, ale jednym z punktów widzenia jest właśnie to, że serce człowieka odrodzonego staje się na wzór serca Bożego, a więc staje się podobne, staje się hojny. Jest gotowy wziąć ziarno, które otrzymuje od Boga i tym ziarnem dzielić je z innymi. A więc otrzymujemy od Boga hojnie, Bóg nam daje ziarno, a my tym ziarnem teraz dzielimy się z innymi. Dokonując tego zasiewu, rozszerzamy Królestwo Boże. W ten sposób uczestniczymy w tej wielkiej sprawie, jakie jest Królestwo Boże. W tym wielkim dziele, jakie jest Królestwo Boże. Jakkolwiek zdefiniujesz sobie hojność, jakkolwiek zdefiniujesz sobie to, czym jest ziarno. Jeżeli je wysiewasz, to poszerzasz Królestwo Boże. Ja dzisiaj je poszerzam przez to, że głoszę Boże Słowo. Rozsiewam Boże Słowo. Mam nadzieję, że padnie gdzieś do gleby waszego serca i wyda tam owoc, wyda plon. Ty możesz w podobny sposób rozsiewać Królestwo Boże. I dalej w tym fragmencie jest powiedziane, że ten, który jest ochotny, ten ma miłość Boga. To jest niesamowite zdanie. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Mówimy dużo o miłości Boga, o bezwarunkowej miłości Boga, a tu miłość Boga jest pokazana w kontekście hojności. Jeżeli ktoś jest hojny, jest pewien, że takiego dawcę Bóg miłuje. Miarą dobrą, począśniętą, natłoczoną. I Bóg ma w tym upodobanie, ponieważ On taki jest. I widzi to u swoich dzieci. I myśli sobie tak, czy widzi tak, że jego dzieci też są takie, jak on jest. Podobne do niego, przemienione. Możemy wszyscy mieć udział w rozszerzaniu Królestwa Bożego na ziemi. Możemy mieć w tym udział. Możemy wziąć ziarno, które nam daje Bóg i tym ziarnem dzielić się z innymi i to ziarno rozsiewać. Bóg szuka dzisiaj ludzi o hojnym sercu. A jeżeli takiego serca nie masz, albo masz z tym problem, co jest możliwe, nikogo tutaj nie chcę oskarżać, jest to możliwe, to przychodząc do Boga, mając relację z Nim, znakiem Jego pracy w tobie i znakiem działania Ducha Świętego w tobie będzie to, że twoje serce będzie się przemieniać. I będziesz dostrzegał wartość w tym, aby dzielić się na wiele sposobów i na różne sposoby z innymi ludźmi. Podsumowując przypowieść, tą małą przypowieść Pana Jezusa o ziarnie gorczycy i o kwasie chlebowym, podsumowuję ją w ten sposób. W ziarnie jest ogromny potencjał. Pamiętajcie, w ziarnie jest ogromny potencjał. Ziarnem jest słowo, ziarnem są nasze dobre dzieła. To też jest ziarno. Dobre dzieła są ziarnem. Nasze zasoby, dostatek też jest ziarnem, które możemy zasiewać. To ziarno możemy siać do serc innych ludzi. Możemy używać naszych darów, talentów, zdolności dla sprawy Królestwa Bożego. I chcę powiedzieć, że Bóg ma w tym upodobanie. Wielkie dzieła mają swoje małe początki. Nie gardźmy dniami małych początków, ale inwestujmy ziarno, które nam daje Bóg, w nadziei, że wyda ono wielki plon. Modlitwa, którą zakończymy to głoszenie, to będzie modlitwa dziękczynna. Pierwsza modlitwa dziękczynna będzie taka: Boże, dziękuję Ci, że jesteś hojnym Bogiem. Chciałbyś się tak pomodlić? Doświadczyłeś tego w swoim życiu, że Bóg jest hojnym Bogiem? Pomódl się taką modlitwą. A druga modlitwa może być modlitwą prośby. Boże, daj mi hojne serce, pod warunkiem, że masz odwagę się tak pomodlić, bo ta modlitwa jest wyzwaniem. Masz odwagę się tak pomodlić? Boże, dziękuję Ci za Twoją hojność, a druga modlitwa, Boże, daj mi hojne serce. Szeroko rozumiana hojność. Po prostu sianie. Gospodarz, który by zużył całe ziarno dla siebie, byłby niemądrym gospodarzem. Każdy gospodarz po zebraniu plonów odkładał część ziarna na zasiew. To była mądra polityka gospodarcza. Nie mogłeś zużyć wszystkiego ziarna, które zebrałeś w danym roku, ponieważ kiedybyś nie wysiał, nie miałbyś owocu plonu w następnym roku. Zawsze część ziarna należało odłożyć i to należało odłożyć najlepsze ziarno, aby to ziarno wysiać, po to, żeby znów w następnym roku mieć plon. A nawet kiedy miałeś mały plon i wydawałoby ci, że wszystko potrzebujesz, aby zużyć, to nie wolno było zużyć wszystkiego. Należało zostawić coś, aby mieć na wysiew. I tego uczy nas Bóg. Abyśmy byli takimi mądrymi szafarzami i mądrymi gospodarzami. Chcę Was zaprosić do modlitwy. Podziękuj Panu Bogu za Jego hojność. I jeżeli masz odwagę, pomóc się, aby Twoje serce było przemienione na wzór serca ojcowskiego. Niech nam Bóg błogosławi. Módlmy się razem wspólnie. Hallelujah.